Aktualności dnia na antenie Radia Maryja. Naszym i Państwa gościem dr Zbigniew Kuźmyk, ekonomista i poseł do Parlamentu Europejskiego. Kłaniamy się, panie pośle.
Witam ojca, witam słuchacze, szczęść Boże.
Nasz dziennik w dzisiejszym wydaniu pisze: zapaść się pogłębia, przemysł państw Unii Europejskiej wchodzi w stan głębokiego kryzysu. Pan również wypowiada się w tym artykule. Rzeczywiście gospodarka europejska tak spowalnia i grozi jej zapaść?
Wszystko na to wskazuje niestety, że rzeczywiście w większości krajów Unii Europejskiej, w tych największych gospodarkach, będziemy mieli do czynienia w tym roku z tak zwanym ujemnym wzrostem PKB. Szczęśliwie jest tak, że oczywiście jesteśmy w jednym wielkim organizmie pod nazwą Unia Europejska. Polska dużo do tych krajów eksportuje, ale w ostatnich latach na tyle uniezależniliśmy się od tych największych rynków, że jednak nam aż takie spowolnienie nie grozi. Oczywiście także polska gospodarka doświadczy tego spowolnienia, no bo w tamtym roku nasz wzrost gospodarczy, mimo tych wszystkich sytuacji związanych z pandemią koronawirusa, a później wojną na Ukrainie, także spowolnił, ale w dalszym ciągu polska gospodarka rozwijała się w tempie ponad 5% rocznie, dokładnie po weryfikacji GUS-owskiej było to 5,1%. W tym roku to spowolnienie będzie wyraźne, ale jednak będziemy mieli dodatni wzrost sięgający najprawdopodobniej 1, może 1,5% PKB. Podczas gdy nasi sąsiedzi, no tak jak powiedziałem, będą mieli ten ujemny wzrost gospodarczy.
Pomiar poziomu PMI w Unii Europejskiej wskazał najniższy wynik od czerwca 2020 roku, a więc od pierwszej fali epidemii COVID-19, a zatem ta zapaść związana jest z COVID-em, związana jest też z wojną w Ukrainie i cenami energii?
Tak, to znaczy zapaść COVID-owa, ona w jakimś sensie została już w większości gospodarek odrobiona, czyli te gospodarki wróciły do poziomu z grudnia 2019 roku, no ale prawie natychmiast po pandemii COVID-u i jej skutkach mieliśmy do czynienia z tym gwałtownym wzrostem cen nośników energii wyprzedzających o blisko pół roku wojnę na Ukrainie, a później no właśnie wojnę. Wszystko to spowodowało destabilizację rynków surowców energetycznych, gwałtowny ich wzrost. Oczywiście teraz te ceny, wprawdzie bardzo wolno, powracają do tego stanu sprzed wojny, no ale cały ten długi okres kilkunastu miesięcy po prostu odłożył się w kosztach wytwarzania, no bo jeżeli drożeje energia, to tak naprawdę musi podrożeć wszystko, więc stąd mamy podwyższoną inflację nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach, nie tylko Unii Europejskiej, ale także i w Stanach Zjednoczonych, co powoduje wzrost kosztów wytwarzania. To się znowu przekłada na ceny. No i mamy do czynienia ze swoistą spiralą inflacyjną. Wprawdzie ona w dużej mierze została opanowana przez podnoszenie stóp procentowych, no ale to z kolei oznacza podrożenie pieniądza. A ponieważ większa część gospodarki no, działa w oparciu o kredyt, więc znowu ma to negatywny wpływ na koszty wytwarzania. No i to koło się zamyka szczęśliwie, tak jak powiedziałem, ceny surowców energetycznych w dużej mierze wróciły już teraz do tego okresu sprzedwojennego, więc sytuacja staje się coraz bardziej opanowana, ale reperkusje tego stanu rzeczy, no właśnie, widać w gospodarce. Te stopy procentowe banków centralnych w Polsce, one wprawdzie nie zostały jakoś tam niwotycznie wywindowane, no ale to jest 6,75, ja przypomnę, że w końcówce czy na początku roku 2020 to było zaledwie 0,1%, co przekładało się na dosyć tani pieniądz, no bardzo atrakcyjny dla przedsiębiorców, więc wzrost ceny tego pieniądza ogranicza nie tylko konsumpcję, ale inwestycje, no a to oznacza wyraźne spowolnienie gospodarcze. Jeszcze raz powtórzę, tutaj bardzo świadoma polityka polskiego rządu. Wtedy, kiedy trzeba było rzeczywiście wyłożyć bardzo duże pieniądze i pomóc przedsiębiorcom, polskie przedsiębiorstwa zostało pompowane ponad 200 miliardów złotych przy pomocy odpowiednich instrumentów. Udało nam się uratować rynek pracy. No, w związku z tym ciągle jesteśmy, można powiedzieć, liderem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o najniższy poziom bezrobocia. Zajmujemy pierwsze albo drugie miejsce na przemian z Czechami. co powoduje, że tej zapaści w Polsce nie ma, ale gdzie indziej, gdzie bezrobocie jest kilkunastoprocentowe, ta zapaść jest wyraźna, no bo to oznacza miliony ludzi bez pracy, zmniejszoną konsumpcję, a tym samym no właśnie zmniejszone potrzeby produkcyjne, czyli po prostu klasyczne zwijanie się gospodarek. I to widać z pewnym opóźnieniem, ale w tych danych właśnie statystycznych.
Doktor Zbigniew Kuźmiuk, naszym Państwa gościem w aktualnościach dnia na antenie Radia Maryja. Pan zmierza zapewne do Strasburga 8-11 maja, obrady Parlamentu Europejskiego. No i też spoglądamy nie tylko na ten wymiar gospodarczy, ale zastanawiamy się nad tym, w którą stronę zmierzać będzie Unia Europejska. Czy dalej będzie takie mocne parcie ku temu, by dominowały Niemcy i może we współpracy z Francją? I potem kolejne pytanie, czy ta afera korupcyjna została zamieciona pod dywan, czy są szanse na jakieś rozwiązania, które na przyszłość pozwolą zatrzymać, pozwolą bardziej kontrolować, no i oczywiście rozliczyć tych, którzy są zamieszani w tę aferę?
Proszę ojca, może zacznę od tego drugiego, od odpowiedzi na to drugie pytanie. Otóż no, oczywiście prokuratura belgijska prowadzi to postępowanie, ale sądzę, że ono się ograniczy do osób, które już do tej pory zostały zatrzymane. Zresztą wszystkie one są już w tej chwili na wolności, mają te ograniczoną możliwość poruszania się, natomiast z aresztów zostały zwolnione. No, zarzuty są oczywiście poważne i najprawdopodobniej te osoby zostaną, że tak się dostaną wysokie wyroki. Być może główna pani wiceprzewodnicząca także wyrok w swoim kraju, bo tam także udowodniono jej pewne przestępstwa karno-skarbowe. Natomiast nie sądzę, żeby to się rozlało szerzej. Nie widać, żeby prokuratura belgijska miała jakieś takie zapędy, żeby badać te wątki dokładnie. No jest to jakieś ostrzeżenie dla wszystkich tych, którzy uznawali, że mogą być bezkarni, ale czy to zmieni sposób postępowania ludzi w instytucjach europejskich, śmiem wątpić. Natomiast jeżeli chodzi o tę pierwszą kwestię, którą ojciec podniósł, to jest ta sprawa no, centralizacji, to rzeczywiście no, mamy ten proces związany z tą konferencją dotyczącą przyszłości Europy. Ona odbywała się w czasie tej pandemii, więc była dosyć specyficzna. To miała być otwartość na wszystkie środowiska. Zwykli ludzie mieli w niej uczestniczyć, no ale tak naprawdę do Strasburga przyjeżdżały tylko osoby wybrane. I to generalnie z tych środowisk o charakterze liberalno-lewicowym. W związku z tym ustalenia tej konferencji no, są takie, że konieczna jest no właśnie federalizacja Unii Europejskiej, a tak naprawdę jej centralizacja, pozbawienie państw członkowskich prawa weta w tych sprawach, które do tej pory jeszcze ono zostało zachowane, no i przekazywanie kolejnych kompetencji na szczebel unijny. Na razie pracuje nad tymi ustaleniami tej kilkunastomiesięcznej konferencji Komisja Konstytucyjna, ale no, od nas jest tam pan doktor Sariusz Wolski, ale informacje, które stamtąd przynosi, no są dosłownie zatrważające, więc sobie już wyobrażam, że te ustalenia Komisji Konstytucyjnej będą w tym samym duchu. Szczęśliwie, proszę ojca, jest tak, że koniec końców no, nad tymi propozycjami zmian w traktatach, no bo do tego zmierzają te ustalenia. Trzeba będzie jednak głosować jednomyślnie, więc tutaj nie będziemy musieli organizować mniejszości blokującej, o którą w obecnych warunkach jest szalenie trudno. Będziemy mogli te rozwiązania zawetować, że tak się wyrażę, indywidualnie. Tyle tylko, że tutaj też jest przygotowywany taki, można powiedzieć, makiaweliczny plan. Otóż te dwa największe kraje, które ojciec wymienił, Niemcy i Francja, mówią o rozszerzeniu Unii Europejskiej, no bo na ten proces naciskamy chociażby ze względu na naszego sąsiada Ukrainę, trochę dalszego Gruzję, także państwa, które pozostały po spadzie byłej Jugosławii, że ten proces jest możliwy i te największe dwa kraje się będą z nim godziły, ale pod warunkiem właśnie, że zostanie zniesiona zasada jednomyślności. I ten makiaweliczny plan, jak sądzę, będzie forsowany przez te największe kraje. No będziemy musieli się zdecydowanie przeciwko temu przeciwstawić. Są pewne nadzieje związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w następnym roku, że jednak ta struktura parlamentu ulegnie zmianie w stronę ludzi, którzy są tym procesom przeciwni. No i towarzyszą tym zmianom także zmiany w poszczególnych państwach członkowskich. No mamy ten przełom we Włoszech, także w Szwecji wcześniej, teraz w Finlandii. Jest duża szansa, że tej jesieni także dojdzie do zmiany rządu o charakterze prawicowym w Hiszpanii. Więc być może powstanie grupa krajów właśnie o rządach prawicowych, centrowo-prawicowych, które będą w stanie zorganizować tą mniejszość blokującą, a więc przynajmniej 5 krajów zamieszkałych przez przynajmniej 35% ludności Unii. Gdyby to się udało po następnych wyborach, to moim zdaniem mielibyśmy klucz do tego, żeby te zmiany zablokować.
Jutro kanclerz Niemiec Olaf Scholz powie posłom do Parlamentu Europejskiego swoich przemyślenia na temat wyzwań i przyszłości czekającej Europę. Coś nowatorskiego spodziewa się pan będzie?
Że będzie, proszę ojca, powtórzenie tego wystąpienia z Uniwersytetu w Czechach. No właśnie w tym duchu, który przed chwileczką opisałem. Nie sądzę, żeby coś tutaj zostało dodane. Być może publicznie zostanie wypowiedziany właśnie ten makiaweliczny zabieg, że tak, Niemcy są za poszerzeniem Unii Europejskiej, choćby o Ukrainę, i nam wszystkim powinno na tym zależeć, ale w zamian oczekujemy sprawniejszej Unii, a jego zdaniem ta sprawność to właśnie pozbawienie krajów członkowskich prawa weta. Więc być może to wreszcie padnie wprost z jego ust na sali Parlamentu Europejskiego.
Poczekajmy do jutra. Doktor Zbigniew Kuźmuk, ekonomista i poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Szczęść Boże.